Prosimy o prezentację. Drodzy, czasami patrząc na nasze życie, wydaje się, że jesteśmy jak te drzewa tutaj powalone. Niezależnie od tego, co byśmy w życiu robili, jak byśmy się zachowywali, jeżeli Panu Bogu podoba się, żeby przyszła wichura i wiatr, to po prostu zostaniemy powaleni, bo tak mu się upodobało. Ważne jest zadać sobie pytanie. Czy życie człowieka jest rzeczywiście z góry przesądzone przez Boga i człowiek nie wpisuje się w żaden sposób w scenariusz swojego życia? Czy człowiek ma jakikolwiek wpływ na Boże postanowienie? Czy człowiek może w jakiś sposób zmienić Boże postanowienie? Proszę o kolejne zdjęcie. No właśnie, czy życie człowieka jest z góry przesądzone? Czym jest nasze przeznaczenie? Otóż w potocznym zrozumieniu jest to taka nieuchronność wystąpienia jakiegoś zdarzenia, niezależnie od tego, co byśmy czynili w naszym życiu. Po prostu jak Pan Bóg coś zaplanował, przeznaczył, to niezależnie od tego, jak byśmy się zachowywali, i tak na to nie mamy wpływu. Tym jest nauka przeznaczenia. Czyli przyszłość nasza jest uważana jako z góry ustalony pewien scenariusz, na którą ja jako człowiek, czy jakaś grupa ludzi, czy jakieś okoliczności nie mają już żadnego wpływu. Tak pojmowane przeznaczenie nazywane jest również fatalizmem. I takie przeznaczenie i taki fatalizm, ono również wkrada się do środowisk ludzi wierzących. Zaczynają w ten sposób postrzegać Boże działanie. Czyli jeżeli Pan Bóg przeznaczył ciebie, że w tym dniu umrzesz, to choćbyś nie wiem, jak się odżywiał, choćbyś nie wiem, co czynił w swoim życiu, choćbyś nie wiem, w jaki sposób próbował wpłynąć na swoje życie, i tak tego dnia jest zaplanowana twoja śmierć, czy też twoja choroba. Jeżeli Pan Bóg w ten sposób zaplanował życie człowieka, to czy ty będziesz zwiastował Ewangelię, czy ją nie będziesz zwiastował, to i tak według tego scenariusza Pan Bóg zbawi tych, których przeznaczył na zbawienie, a nie zbawi tych, których przeznaczył na potępienie. Niezależnie od tego, czy jaką decyzję ty podejmiesz, to i tak z góry wszystko jest ustalone odnośnie twojego życia cielesnego i duchowego. Czy takie spojrzenie jest biblijne? Proszę o kolejne zdjęcie. Drodzy, często pewne nauki wynikają z wkładania w tekst biblijny tego, czego ten tekst nie mówi. Ubarwiania tekstu biblijnego, dokładania do tekstu biblijnego rzeczy, o których ten tekst wcale nie powiedział, albo też powiedział, ale wyciągnięcia tego fragmentu z kontekstu i udowodnienia swoich racji. Tak powstają różne dziwne nauki. Podam dwa przykłady takich wyciąganych z kontekstu fragmentów dotyczących tematu przeznaczenia. Na przykład, idziemy komuś zwiastować Ewangelię. Ta osoba, no niestety, odrzuca zwiastowaną Ewangelię, nie przyjmuje jej. I my wtedy mamy już z góry ustaloną odpowiedź, dlaczego ona w ten sposób się zachowuje. Otóż, w naszych głowach pojawia się na przykład taki fragment z drugiego listu do Saloniczan, 3:2, gdzie jest napisane, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. No cóż, osoba odrzuca, ponieważ nie dano jej wiary, bo wiara przecież nie jest rzeczą wszystkich. To znaczy, że Bogu nie upodobało się, żeby tej osobę zbawić i dać jej wiarę. Ale czy wyciąganie wniosku z tego fragmentu, tak daleko idącego, jest prawomocne? Czy ten fragment tym mówi? Zawsze, kiedy rozważamy Pismo Święte i to odnośnie tego tematu czy innego, warto zadawać sobie pytanie, czy ten fragment o tym mówi, czy o tym nie mówi. Jeżeli słuchamy kazania, jeżeli czytamy książki, jeżeli jesteśmy na konferencji, to jeżeli kaznodzieja, wykładowca, autor książki buduje jakąś tezę, a później podpiera się fragmentem biblijnym, zawsze warto zobaczyć, czy to jest prawomocne. Czy ten tekst o tym powiedział, czy też ten autor sobie po prostu zbudował jakąś historię, jakąś doktrynę, później poszukał fragmentu i fragment, który o tym nie mówi, dopowiedział do niego, żeby pasował do jego doktryny. Jedno zdanie, albowiem wiara nie jest rzeczą wszystkich. Co ten werset naucza? Czy ten werset naucza, że Bóg podzielił sobie ludzi na tych, których chce dać wiarę i na innych, którym nie chce dać wiary? Czy ten werset o tym mówi? Nie mówi. Inny fragment. Ewangelia Jana 6:44, gdzie czytamy: nikt nie może przyjść do mnie, jeżeli go nie pociągnie ojciec, który mnie posłał. I znowu pytanie. Czy ten werset naucza, że ojciec chce pociągnąć niektórych do siebie, a innych nie chce pociągnąć do siebie? Nie. Ten werset naucza, że nikt nie przyjdzie do Jezusa, jeżeli ojciec go do niego nie przyprowadzi. Czyli udział w zbawieniu człowieka ma nie tylko decyzja człowieka, ale Boża moc, Boża siła, przemawianie Ducha Świętego do jego serca. To ma wpływ na zbawienie człowieka. O tym mówi ten werset. Powstaje więc pytanie, dlaczego tak się dzieje, że tak mało ludzi się nawraca? Tak mało ludzi chce przyjść do Jezusa Chrystusa? Czy dlatego, że wolą Bożą jest, aby większość tych osób, które nas otacza, po prostu trafiło do jeziora ognistego, aby niedawna została im łaska zbawienia, bo Panu Bogu się upodobało, aby przed założeniem świata przeznaczyć ich do jeziora ognistego. Panu Bogu się upodobało, aby Jezus Chrystus, którego śmierć i zmartwychwstanie będziemy niedługo obchodzić, przypominać sobie w sposób szczególny, żeby On umarł tylko za jakąś garstkę ludzi, która została przeznaczona na wieczne życie. Jaka jest Boża wola odnośnie zbawienia każdego człowieka na ziemi? Proszę o kolejne zdjęcie. Bożą wolą jest zbawić każdego człowieka. Pierwszy list do Tymoteusza 2:4 czytamy o Bogu, który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. Drodzy, i niestety tak się dzieje, nawet w ewangelikalnych kręgach, że kiedy przed oczami naszymi pojawiają się tego typu teksty, to żeby udowodnić swoje teorie, swoje doktryny, a ludzie wkładają w teksty to, czego teksty nie mówią. Tak? I na przykład odpowiedź osoby, która kieruje się takim fatalizmem chrześcijańskim, mówi tak, ale słowo wszyscy nie znacza wszyscy, tylko wszyscy wybrani. Tak? Ale Boży tekst o tym nie mówi. Boży tekst o tym nie mówi. Tym bardziej, że kiedy się skonfrontuje taką osobę, taką naukę, bo tu nie o to chodzi, żeby gdzieś kogoś dołować i kogoś w jakiś sposób dyskredytować, ale dyskredytować nauki, które głosi, jeżeli się skonfrontuje na przykład z Rzymian z 5 rozdziałem 18 wersecie, gdzie jest powiedziane, że przyszło potępienie na wszystkich ludzi i się zapyta tej osoby, czy prawdą jest, że potępienie przyszło na wszystkich ludzi przez grzech Adama, ta osoba potwierdzi jak najbardziej. A druga część tego wersetu mówi, a usprawiedliwienie przyszło dla wszystkich ku żywotowi wiecznemu. Czy prawdą jest, że przyszło dla wszystkich usprawiedliwienie? No nie, to nie jest prawdą. No to logika, kontekst. Nie można tego samego greckiego słowa powiedzianego w połowie zdania tłumaczyć jako wszyscy, nie wszyscy, a drugie wszyscy, wszyscy. Brak zupełnie logiki i sensu. Boże Słowo mówi również w drugim liście Piotra 3:9. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was, bo nie chce, aby ktokolwiek zginął, lecz chce, aby wszyscy przyszli do upamiętania. Jeżeli więc ktoś nie przychodzi do upamiętania, to znaczy, że mamy pierwszy taki rezultat sprzeciwiania się Bożej woli, Bożemu przeznaczeniu. Bo Bóg zaplanował, zapragnął, aby wszyscy ludzie byli zbawieni. Plan zbawienia był przygotowany dla każdego człowieka, jest przygotowany dla każdego człowieka. Drodzy, jak Bóg pragnie zbawić każdego człowieka? On to udowodnił, mówiąc o sobie w kilku wersetach. Pierwsza osoba boska, Bóg Ojciec, zaplanował zbawienie człowieka. Syn zaplanował zbawienie człowieka. Duch Święty zaplanował zbawienie człowieka. Ojcu, czytamy w 1 Jana 4,14 i my widzieliśmy i świadczymy, że Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Bóg zapragnął, aby Syn był jakim Zbawicielem? Świata. Nie wybranych, ale świata. Całego świata, jak mówi 1 Jana 2,2, że On jest Zbawicielem nie tylko naszym, ale i całego świata. Bóg udowodnił, że chce zbawić cały świat, każdego z nas, przez posłanie Jezusa Chrystusa na ten świat. Jezus Chrystus udowodnił, że jest Zbawicielem świata. Również o Nim jest powiedziane w Ewangelii Jana 1,9. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Każdego człowieka. Światłość, która oświeca każdego człowieka. Jeżeli ktoś nie jest oświęcony, to nie dlatego, że Bogu nie upodobało się go oświecić. Nie, bo światłość, która miała oświecić każdego człowieka, przyszła na świat. Również Bóg Duch Święty, On bierze udział w dziele zbawienia człowieka. O tym, aby przekonać nie tylko jakąś garstkę ludzi, ale którzy idą wąską drogą, ale cały świat przekonać. O tym czytamy w Ewangelii Jana 16,8. A On, gdy przyjdzie, czyli mamy inną osobę, tak? Ja, Ty, On. Jeżeli Jezus się wypowiada, to zwraca się do Ojca. Ty, o Duchu Świętym mówi On. Trzy osoby Boga. On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. Duch Święty jest zaangażowany w dzieło zbawienia każdego człowieka. Kogo? Świata. Przekona świat. Znowu mamy taki uniwersalizm, jeżeli chodzi o otwarcie drogi zbawienia. To nie znaczy, że każdy będzie zbawiony, bo cały czas mówimy o wolnej decyzji człowieka. Dlaczego Pan Bóg to czyni jako Ojciec, Syn i Duch? Bo cały Bóg, w pełni Bóg, tak umiłował świat i udowodnił to w osobie Ojca, Syna i Ducha. Proszę o kolejny slajd. Dlaczego tak wielu ludzi nie chce być zbawionymi, nie jest zbawionymi? Ponieważ Pan Bóg pozwala człowiekowi, tobie, wpływać i współdecydować o swoim przeznaczeniu. I niektórzy budują taką teorię, jeżeli człowiek mógłby współdecydować o swoim zbawieniu, to Pan Bóg nie byłby suwerenny. To nie jest prawdą. Ponieważ suwerenność Boga to oznacza niezależność Boga w Jego decyzjach. A to oznacza, że niezależnemu Bogu upodobało się według Bożego Słowa dać wybór człowiekowi. Ma do tego Pan Bóg suwerenne prawo, aby dać wybór człowiekowi? Tak, bo to jest suwerenny Bóg. Niezależnemu Bogu, suwerennemu Bogu podobało się dać wybór człowiekowi. Podstawowe prawo, z jakim stworzył każdego człowieka, począwszy od raju, dał wybór i teraz daje wybór. Spójrz na miedzianego węża, będziesz uzdrowiony. Nie spojrzysz, on dla ciebie jest przygotowany, ale ponieważ zostałeś ukąszony, zginiesz, bo nie zaufałeś. Drodzy, Jest mnóstwo przykładów praktycznych zachowań ludzi, którzy sprzeciwili się Bożemu planowi wobec nich, zarówno w Izraelu, jak i w Kościele. Proszę o kolejny slajd. Bóg pozwolił na przykład faryzeuszom, aby sprzeciwili się Bożemu postanowieniu odnośnie ich zbawienia. Ktoś by powiedział, no faryzeusze, no przecież Pan Jezus Chrystus ich wcale nie chciał zbawić, widocznie dlatego nie przyszedł za nich umrzeć, widocznie dlatego nazwał ich plemiem żmijowym i nie umarł za ich grzechy. Nieprawdą jest. On pragnął, aby ci uczeni w piśmie, aby ci faryzeusze, sadyceusze, aby te stronnictwa żydowskie, religijne, aby przyszły do upamiętania. I on o tym mówi wyraźnie w Łukasza 7,30. Czytamy Łukasza 7,30. Natomiast faryzeusze i uczeni w zakonie wzgardzili postanowieniem Bożym o nich samych, bo nie dali się przez Niego ochrzcić. Czyli Pan Jezus Chrystus postanowił wobec nich, żeby zostali ochrzczeni ku upamiętaniu przez Jana Chrzciciela, ale oni powiedzieli, ty sobie mów, ty sobie postanawiaj, ale my zrobimy po swojemu. I tak też uczynili. Sprzeciwili się Bożemu postanowieniu i postąpili inaczej. Proszę o kolejny slajd. Drodzy, Bóg pozwolił wybranemu narodowi, Żydom, aby sprzeciwili się jego pierwotnemu planowi wobec ich samych. To pozwolenie Boga, aby Żydzi odrzucili miłość i zbawienie Mesjasza, bardzo wyraźnie widać w pewnym obrazie zapisanym w Ewangelii Mateusza, w Ewangelii Łukasza, kiedy to Pan Jezus Chrystus staje nad Jerozolimą. W innym fragmencie czytamy, że płacze nad nią i wypowiada takie słowa. Może znamy, niektórzy z nas znają już te słowa na pamięć. Pisze tak ewangelista Łukasz w rozdziale 13, w wersecie 34. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Pan Jezus chciał, a oni nie chcieli. Bóg pozwala sprzeciwić się swojemu planowi wobec narodu izraelskiego. Pytanie, kiedy widzimy taki obraz Jezusa Chrystusa, kiedy staje nad Jerozolimą, warto zadać sobie osobiste pytanie. Czy Pan Jezus Chrystus, patrząc na moje nawet chrześcijańskie życie, ileż to razy musiałby o mnie powiedzieć? A może właśnie puka do mojego serca, bo on również jest napisany obraz tego pukania do serca do zboru pańskiego w Laodycei, tak? Oto stoją drzwi i kołaczę. Trzeba zadać sobie pytanie. Janie, Janie, tak? Ileż to razy chciałem zgromadzić ciebie pod swoje skrzydła, a ty chciałeś iść według własnego pomysłu na życie? Te własne pomysły na życie, od nich nie jest wolny nikt z nas, nawet Kościół Pański. Własne pomysły na życie. Jak kokosz zgromadza pisklęta pod swoje skrzydła, bo moim szczęściem jest być blisko Boga, jest napisane. Pod Jego skrzydłami mamy schronienie. Na innym miejscu Pan Jezus Chrystus składa przed Żydami świadectwo o sobie jako Zbawicielu i głosi im siebie samego. Mówi tak, Ewangelia Jana 5,34. Ja zaś nie polegam na świadectwie ludzkim, ale to mówię, abyście byli zbawieni. Mówi do Żydów. Mówię wam nie po to, żebyście nie byli zbawieni, bo przeznaczyłem was od założenia świata na jezioro ogniste. Nie, abyście byli zbawieni. Czy Żydzi, słuchając jego słowa, byli zbawieni? Jezus Chrystus chciał ich zbawienia, ale większość z nich nie chciała się upamiętać. I czytamy o tym w różnych fragmentach Ewangelii, między innymi Ewangelii Jana 5,40, a w tym kontekście tego wersetu, który przed chwilą przeczytałem, mówił do nich, abyście byli zbawieni, ale dalej musiał on o tych samych ludziach powiedzieć, o tych samych Żydach, ale mimo to do mnie przychodzić nie chcecie, aby mieć żywot. Mówię, abyście byli zbawieni, ale wy nie chcecie. Macie wybór. Ja mówię, ja przemawiam, ja płaczę, ja staję. Ja chcę zgromadzić jak kogoś pisklęta. Nie chcecie przyjść do mnie. To pozwolenie, aby naród izraelski mógł sprzeciwiać się Bożemu planowi wobec nich, to pozwolenie dokonania samodzielnego wyboru widoczne jest przez całą historię opisaną w Starym Testamencie, całą historię narodu izraelskiego. Kilka fragmentów. Najpierw odnośnie przyjścia Chrystusa na ten świat i stosunku Izraela do Niego i później ze Starego Testamentu. W Ewangelii Jana 1:11 czytamy, do swej własności przyszedł, ale swoi, czyli Żydzi, czyli naród wybrany, z którego on pochodził, go nie przyjęli. Dzieje apostolskie 13:46. Wtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli, wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan. Wam to najpierw. Dlaczego? Bo Izraelici byli pierwszymi owcami. Jezus Chrystus przyszedł do owiec, które zginęły z domu Izraela. Najpierw to te pierwsze owce, drugie owce, czyli poganie. Przeto zwracamy się do pogan, do drugich owiec. Dzieje apostolskie 13:48 czytamy. Poganie słysząc to radowali się i wielbili słowo pańskie, a wszyscy ci, którzy byli przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Jak zadziałało tutaj to Boże przeznaczenie? Otóż pierwotnie Panu Bogu upodobało się dać szansę zbawienia najpierw Żydom. Ale ponieważ Żydzi odrzucili, niemalże cały naród izraelski odrzucił Boże przeznaczenie, przynajmniej do czasu, aż poganie w pełni wejdą, jest napisane, to Pan Bóg kazał tym razem już apostołom zanieść Ewangelię poganom. Dlaczego jednak jest tak, że szeroka droga, która wiedzie na zatracenie, zawiera większość ludzi na tym świecie? Czy to oznacza, że Pan Bóg z góry przeznaczył ich do piekła, nie umiłował ich, nie chciał im dać daru zbawienia? Rozważamy dalej. Proszę o kolejny slajd. Bóg przeznacza na zatracenie do Jeziora Ognistego tych, którzy zdecydowali odrzucić Jego ofertę miłości i możliwości zbawienia. Wiemy dobrze z nauki Bożego Słowa, choć to dzisiaj nie jest modna nauka, że jest takie miejsce nazywane w Piśmie Świętym Jeziorem Ognistym. I tutaj nie ma co wkładać w Boże Słowo to, czego to Słowo nie mówi. Jest to miejsce wieczne. Jest napisane, że tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Żadna osoba martwa w ziemi nie płacze i nie zgrzyta zębami, nie cierpi. A Boże Słowo wyraźnie o tym mówi w wielu miejscach poprzez różne takie obrazy i przesłania. Jednym z tekstów, które pokazuje taki Boży wybór i to, że Pan Jezus Chrystus dzisiaj czeka na każdego człowieka, aby go zbawić, jest zapisane w drugim liście do Tesaloniczan 2:9-11. Czytamy, że przyjdzie, pojawi się Antychryst. W czasach ostatecznych te osoby, które obserwują to, co się dzieje w Izraelu, wiedzą, że ten czas się przybliża, o tym może innym razem, wobec aktualnych wydarzeń, odniesiemy się do nich. Czytamy o przyjściu Antychrysta w drugim liście do Tesaloniczan 2:9-11. A wtedy objawi się ów niegodziwiec, którego Pan Jezus zabije tchnieniem ust swoich i zniweczy blaskiem przyjścia swego. Wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich zbawić. Dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Dlaczego większość ludzi zginie? Boże Słowo mówi, ponieważ, podaje powód tutaj, ponieważ Panu Bogu podobało się, żeby zginęli. Nie. Ponieważ nie przyjęli miłości, prawdy, czytamy, która mogła ich zbawić. Bardzo wyraźnie Pan Bóg wskazuje tutaj na swoje postanowienie. Bóg postanawia zbawić ludzi. Ludzie decydują się odrzucić Bożą miłość. I co ich wtedy spotyka? Boża sprawiedliwość, polegająca na tym, że Pan Bóg mówi w pewnym momencie dość. I my żyjemy w okresie łaski, ale wielokrotnie, i to oczywiście możemy znowu kiedyś rozważyć, ja kiedyś robiłem sobie takie rozważania, patrząc na znaczenie hebrajskiego słowa zatwardziałość, później greckiego słowa w Nowym Testamencie zatwardziałość, w jakimś kontekście występuje. Jest moment w życiu człowieka, kiedy Pan Bóg mówi dość. Nie przyjąłeś, przestaje przemawiać. Wierz kłamstwu. Zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Tak, Pan Bóg potrafi zesłać ostry obłęd, tak iż człowiek wierzy kłamstwu, bo mówi dość. Ale najpierw oferuje miłość prawdy, która może zbawić. Proszę kolejny slajd. Drodzy, dzieje się wola nieba i się każdy poddać, jej się zawsze poddać trzeba, tak? Coś tak zgadzać trzeba, tak? Czy to jest prawdą? Tak, dzieje się wola nieba, ale wola nieba polega na tym, że Pan Bóg może zmienić swoje postanowienie nie dlatego, że on się pomylił, ale dlatego, że cały czas w planie swojego zbawienia ten suwerenny Bóg uwzględnia wybór człowieka. I pokazywane jest zarówno w Starym, jak i w Nowym Testamencie, w jaki sposób Pan Bóg zmieniał swoje postanowienie w wyniku zachowania człowieka. Bóg zmieniał już i może zmienić postanowienie w stosunku do narodu czy indywidualnego człowieka. Mamy zapisaną historię Jonasza, taki klasyczny, znany przykład. Bóg pisze w swoim słowie, w księdze Jonasza jest to zapisane, że postanowił. I on, jeżeli jest zapisane, że postanowił, to nie znaczy, że on kłamie w swoim słowie, tylko postanowił, to postanowił. Zburzyć Niniwę za jej grzechy. A prorok Jonasz prorokuje w imieniu Boga tak. Jeszcze 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Pan Bóg zaplanował. Wyznaczył nawet konkretny dzień. To Pan Bóg nie kłamie. On nie mówi, może ja powiem temu prorokowi Jonaszowi, żeby im tak powiedział, ale ja wcale tego nie zaplanowałem. Ja i tak ich tutaj zbawię. Oni się przecież upamiętają. Nie. Pan Bóg powiedział. 40 dni pozostaje do zburzenia Niniwy. Jeżeli Bóg coś mówi, to jest to prawdą. Bóg postanowił pierwotnie, aby Niniwa za grzech została zniszczona, zburzona. Dlaczego tak się nie stało? Otóż Pan Bóg dał wybór. Mówi, będzie zburzona. Ale posłał jeszcze słowo przez proroka upamiętania. Pod wpływem tego upamiętania, tej pokuty, tego żalu za grzech, Pan Bóg użalił się również i zmienił swoje postanowienie w stosunku do mieszkańców Niniwy. I pisze o tym w Księdze Jonasza, jest zapisane w rozdziale 3, wersecie 10. A gdy Bóg widział ich postępowanie, że zawrócili ze swojej złej drogi, wtedy użalił się Bóg nieszczęścia, które postanowił zesłać na nich i nie uczynił tego. Wcześniej postanowił zesłać nieszczęście za ich grzech, ale dał szansę miłości, prawdy, żeby mogli ją przyjąć i nie uczynił tego. Dlaczego? Bo warunkiem było upamiętanie, odwrócenie się, wolny wybór człowieka. Składa dzisiaj przed tobą życie i śmierć. Co wybierzesz, człowieku? Drodzy, może dlatego, że trwam w jakimś grzechu, Pan Bóg postanowił, że poniosę tego określone konsekwencje. I Pan Bóg tak czyni. Jest nawet w stosunku do wieczerzy Pańskiej napisane, dlatego jest między wami, że się nie osądzacie waszych serc. Jest wielu chorych, słabych, niemało zasnęło. Co? Zawsze podkreślamy, że to nie jest tak, że czym człowiek starszy, tym bardziej osądzony przez Pana Boga, bo więcej grzechów, bo więcej choruje. Nie, to jest bzdura. To jest jeden z powodów, dla których Pan Bóg może dyscyplinować poprzez cierpienie człowieka, ale jest to jeden z powodów i Pan Bóg dyscyplinuje. Mogę ponieść określone konsekwencje, ale Boże Słowo naucza, że Bogu nieraz upodobało się pod wpływem pokuty człowieka, pod wpływem wyznanych grzechów, modlitwy, postu, postanowić zmienić swoje postanowienie. Pan Bóg wielokrotnie uzależniał i uzależnia swoją decyzję od zachowania człowieka. Wiele fragmentów można by cytować, może jeszcze jeden odnośnie narodu izraelskiego. Izajasza 65, drugi werset, 11 i 12. Jest to opisane, jak Pan Bóg zmieniał swoje postanowienie w stosunku do narodu izraelskiego. Pisze tak. Przez cały dzień wyciągałem moje ręce do ludu opornego, który kierując się własnymi zamysłami kroczy niedobrą drogą. Lecz was, którzy opuściliście Pana, zapomnieliście o mojej świętej górze, którzy bóstwu szczęścia zostawiacie stół, a bogini losu podajecie kielichy pełne przyprawionego wina. Was przeznaczam pod miecz. I wszyscy schylcie karki na rzeź, bo gdy wołałem, nie odpowiadaliście, gdy mówiłem, nie słuchaliście. Czyniliście to, co złe w moich oczach i wybieraliście to, co mi się nie podobało. Przeznaczam pod miecz. Krótkie słowo odnośnie przeznaczenia, ale kontekst. Dlaczego? Z jakiego powodu? Bezwarunkowo czy warunkowo? Dlaczego przeznaczam pod miecz? Bo wyciągałem do was rękę. Wiecie, czasami taki obraz takiego fatalizmu z Pana Boga czyni się takiego kata, który z jednej strony nie chce podać ręki, ale z drugiej strony mówi, ja wyciągam. To nie jest Pan Bóg, który jest jakimś schizofrenikiem, który jest jakimś katem, który mówi co innego, a robi co innego. Nie. Jeżeli on mówi, że wyciąga, to po to, żeby wyciągnąć tego człowieka, bo kroczy niedobrą drogą. Mówię, a wy nie odpowiadacie. Wybieracie to, co złe, bo ja wołam do was, a wy nie słuchacie. I drodzy, my jesteśmy przyzwyczajeni, że słuchamy takich słów, że Pan Bóg woła, my nie słuchamy i robimy dalej po swojemu. Ale Pan Bóg, jest napisane, że nie da się z siebie naśmiewać. Wciąż widać w Bożym Słowie tą zależność. Pan Bóg wyciąga swoje ręce do Izraela, do człowieka. Człowiek się opiera, opuszcza Boga i Pan Bóg woła, dość, przeznaczam. Przeznaczam do określonego celu, bo wybrałeś człecze. Dlatego warto sprawdzić swoje serce. Czy Bóg nie miałby podstaw powiedzieć do mnie dzisiaj? Janie, przez cały czas wyciągałem do ciebie swoje ręce, ale ty mnie opuściłeś. Zapomniałeś o oddawaniu mi chwały. Zacząłeś oddawać chwałę bóstwu szczęścia. Zostawiałeś jemu stół. Bogini losu podawałeś swój kielich. Dlatego, Janku, przeznaczam cię pod miecz. To nie są tylko historie. Historia toczy się dalej w stosunku do każdego z nas. To nie jest bajka, to nie jest fikcja, to jest Boża rzeczywistość. Nie możemy lekceważyć Bożej łaski. Co dzieje się, jeżeli jednak lekceważymy? Hebrajczyków 10 rozdział, a może najpierw Rzymian, 2 rozdział, werset 4 mówi o nas, ludziach, jeżeli lekceważymy Bożą łaskę. Rzymian 2:4. Albo może lekceważysz bogactwo Jego dobroci, cierpliwości i pobłażliwości, nie zważając na to, że dobroć Boża do upamiętania Cię prowadzi. Co dzieje się wówczas, jak człowiek lekceważy? Ty jednak przez zatwardziałość swoją i nieskruszone serce gromadzisz sobie gniew na dzień gniewu i objawienia sprawiedliwego sądu Boga, który odda każdemu według uczynków Jego. Tym, którzy przez trwanie w dobrym uczynku dążą do chwały i czci i nieśmiertelności, da żywot wieczny. Jeżeli lekceważysz bogactwo dobroci, pobłażliwości, jeżeli zatwardzasz swoje serce, twoje serce pozostaje nieskruszone, to nie Pan Bóg, ale to ty decydujesz, że gromadzisz sobie Jego gniew. I wówczas odda ci według twoich uczynków. Czy Pan Bóg może zmienić swoje postanowienie w stosunku do indywidualnego człowieka? Tak, mamy również przykłady z Bożego Słowa. Jest opisany przykład króla Hiskiasza w drugiej Księdze Królewskiej, w 20 rozdziale, wersety 1-6. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Jeżeli Pan Bóg mówi, to nie kłamie. Zaplanował jego odejście do wieczności. Wtedy Hiskiasz obrócił swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy: ach Panie, wspomnij proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w Twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim płaczem. A zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści: wróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca: słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana. Oddam też do twojego życia, dodam też do twojego życia 15 lat. I wyrwę ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego. I osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę. Jeżeli nam się wydaje, że dla nas już nie ma szansy upamiętania, wspomnijmy króla Hiskiasza. On modlił się nie dlatego, że potrzebował upamiętania, ale dlatego, że Pan Bóg czekał na jego modlitwę. Śmiertelnie zachorował, Pan Bóg przeznaczył, słyszał jego modlitwę i widział jego łzy, go uleczył. Możemy prosić Boga o łaskę. Drodzy, może kolejny slajd. Boże postanowienie jest nieodwołalne w przypadku popełnienia grzechu śmiertelnego, grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Są Boże granice łaski. Są sytuacje, kiedy Pan Bóg już przeznacza i nie zmienia swojego zdania. I te sytuacje są opisane. Powody takiego Bożego zachowania są opisane w Bożym Słowie. Mowa o grzechu śmiertelnym. Oczywiście my nie będziemy tego tematu dzisiaj rozszerzać. Myślę, że on tutaj, na jego temat już było wspominane z tego miejsca, ale krótko wspomnę, za jaki grzech Pan Bóg już nie odwróci swojego przeznaczenia. Za jaki grzech nie będzie już możliwości przyjścia do upamiętania. Jaki to grzech jest śmiertelnym grzechem? Boże Słowo mówi, że jeżeli ktoś popełnia taki grzech, to żadna modlitwa nawet już nie ma sensu. Pan Bóg już nie zmieni swojego postanowienia. Co więcej, nawet wskazuje, że żeby się już za taką osobę nie modlić, jeżeli jesteśmy przekonani, że popełniła taki grzech. Boże Słowo mówi, że w Mateusza 12:31 o bluźnierstwie przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego powiadam wam, każdy grzech i bluźnierstwo będzie ludziom odpuszczone, ale bluźnierstwo przeciw Duchowi Świętemu, Duchowi nie będzie odpuszczone. Przeciw Duchowi Świętemu, bo On jest Bogiem, który co czyni? Przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Jeżeli pogardzimy Duchem Świętym, który przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i sądzie, spotka nas Boża sprawiedliwość. W Ewangelii Jana, przepraszam, w pierwszym liście Jana 5, 16, 17 czytamy. Ewangelii Jana 5, 16, 17. Pierwszy list Jana. Słyszymy o konkretnym przypadku, jak człowiek popełnia grzech śmiertelny i jak mamy wobec tego człowieka się zachować. Jeżeli jesteśmy przekonani przez Boga, że tak jest. Jeżeli ktoś widzi, że brat jego popełnia grzech, lecz nieśmiertelny, niech się modli. A Bóg da mu żywot, to jest tym, którzy nie popełniają grzechu śmiertelnego. Wszak jest grzech śmiertelny, nie o takim mówię, żeby się modlić. Wszelka nieprawość jest grzechem, lecz nie każdy grzech jest śmiertelny. Grzech śmiertelny, jedyny, za który nie ma odpuszczenia, tak mówi Boże Słowo, to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu. Zlekceważenie Jego dobroci, cierpliwości, łaski, miłości, prawdy, która może zbawić i wtedy spotyka nas Boża sprawiedliwość. Bo jeśli, otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. I warto czytać te fragmenty w kontekście, tak? Bo werset wyżej mówi na przykład, nie opuszczając wspólnych zebrań naszych, jak to jest u niektórych w zwyczaju, lecz dodając sobie otucha, to tym bardziej im lepiej widzicie, że się ten dzień przybliża. Bo jeśli, otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzechy, lecz tylko straszliwe oczekiwanie sądu i żar ognia, który strawi przeciwników. Ktoś kiedyś mi powiedział, ja chyba popełniłem grzech przeciwko Duchowi Świętemu, bo już tyle razy go zawiodłem, że już nie ma dla mnie szansy zbawienia. Zadałem temu człowiekowi pytanie, czy ty naprawdę chcesz upamiętania? Ja nie wiem, czy on chciał, czy on nie chciał, bo nie byłem świadkiem wyznania grzechu upamiętania. Powiedział mi wtedy, że chce. Ja mu odpowiedziałem, jeżeli to twoje pragnienie jest szczere i prawdziwe, to o czym to świadczy? Nikt nie przychodzi do mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec. Duch Święty przekonuje o grzechu, o sprawiedliwości, o sądzie. A więc jeżeli chcesz, to chcenie i wykonanie pochodzi z działania Ducha Świętego, który przekonuje cię o grzechu. Nie byłbyś przekonany o grzechu. Nie byłbyś wezwany do pokuty, jeżeli Duch Święty już by nie pracował w twoim sercu. Byłoby ci ganz egal, tak? Po niemiecku, ganz egal, czyli całkiem obojętne. Wszystko jedno, dokładnie. Chcesz, to możesz. Nie chcesz, sam sobie odpowiedz. Co czynić, aby nigdy nie popełnić grzechu przeciwko Duchowi Świętemu, aby nie spotkało mnie to straszne, nieodwracalne Boże przeznaczenie? Boże Słowo mówi wprost. Ewangelia Jana 15, rozdział, werset 4-7. Trwajcie we mnie, mówi Pan Jezus. A ja w was. Jak latorość sama z siebie nie może wydawać owocu, jeśli nie trwa w krzewie winnym, tak i wy. Jeśli we mnie trwać nie będziecie. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. I tu nie o to chodzi, żebyśmy rozważali, mamy wolną wolę, żeby wytrwać, czy nie mamy tej wolnej woli? Nie. Wszyscy się zgadzamy co do jednego. Mamy trwać w krzewie winnym. Mamy trwać przy Chrystusie. Mamy wydawać owoc. I wtedy, jeżeli będziemy trwać, to jest warunek nawet wysłuchanej modlitwy, mówi Boże Słowo. O cokolwiek byście chcieli, stanie się wam. Bo wtedy chcemy czego? Tego, czego chce Chrystus, który jest w nas. I wtedy stanie się nam. Pisząc do Tymoteusza, apostoł Paweł powiedział, pilnuj samego siebie. My często pilnujemy innych. I dobrze, że kochamy innych, chcemy im pomóc, ratować, wskazać, ale przede wszystkim Boże Słowo mówi, pilnuj samego siebie. W Pieśni nad Pieśniami jest znaczenie tych słów zilustrowane w taki pięknym obrazie odnośnie oblubienicy. Kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam własnej winnicy. Drodzy, kiedy czytam te słowa, to sobie myślę o swojej służbie jako duszpasterza, tak? Kazali pilnować winnic, a nie ustrzegłem własnej winnicy. W jaki sposób my pilnujemy i uprawiamy własną winnicę? W prosty sposób. Trwajcie we mnie. I tego nam wszystkim życzę. Amen.